Życie Jezusa Chrystusa. Jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. A więc takie dosyć ostre słowa z ust Jezusa, który mówił raczej tak inspirująco, zachęcająco. A jednak to nie jest prawdziwy obraz, kiedy mówimy, że Jezus był tylko ciepłym człowiekiem. Że Jezus był tylko takim, który zachęcał ludzi, ustawicznie zachęcał. A, on taki jest. Jest cierpliwy, jest pełen dobroci, jest. Ale widząc brak reakcji ze strony słuchaczy, potrafił się też unosić. I wtedy jego ton się zmieniał. Jeżeli mówił jakiś dłuższy czas, mówił w sposób wyraźny, zrozumiały dla nich, a oni nie reagowali, on chciał reakcji. A on nie mówił po to, aby było powiedziane, aby ktoś sobie posłuchał. On jako Syn Boży mówił i działo się. On powiedział i zaistniało. I tego samego oczekuje od nas. Kiedy czytamy Jego Słowo, on oczekuje, że stanie się w naszym życiu, że my to weźmiemy do siebie i pozwolimy Bogu uczynić to, co do nas powiedział. Będziemy współpracowali. Najważniejsza rzecz w Twoim życiu, którą powinieneś zrobić dzisiaj. Najważniejsza rzecz na teraz. Teraz jest na to czas. Teraz jest na to czas. To tytuł rozważania. Słuchajcie, każdy dzień przynosi jakieś tragiczne wiadomości. Już tak się z tym osłuchaliśmy, że ja nawet czasami myślę sobie, że jakaś taka znieczulica człowieka bierze. Czytamy, że ktoś zginął w wypadku, tam coś się wydarzyło i tak trochę już nad tym przechodzimy. Zatrzymujemy się nad jakimiś naprawdę takimi rzeczami, które poruszają nas. Poruszają nas. Ostatnio na Krymie uczeń wszedł do szkoły. Do swojej szkoły wszedł. I zdetonował tam bombę. A potem chodził po szkole i strzelał do wszystkiego i do ludzi. Zabił około 20 osób, a 60 ranił. Zanim popełnił samobójstwo. Przecież ci ludzie, którzy poszli do tej szkoły, z rana uczniowie, nauczyciele, oni po prostu zakładali, że to jest dzień jak co dzień. Po prostu poszli, no i co? Pewnie się umówili na popołudnie, mieli jakieś plany. Tylko że ten akt terroru brutalnie przerwał ich życie. Ci, co byli ranni, a przeżyli, to mieli szczęście, że przeżyli. No po prostu, bo wiedzieli, że inni zginęli. I prawda, że takie historie nas poruszają, ale musimy przyznać, że raczej nikt z nas nie myśli, że kiedy wychodzi z domu, to że do niego nie wróci. Raczej zakładamy, że po pracy zrobię to i to, prawda, i każdy z nas ma ułożony dzień z jakimiś zajęciami, spotkaniami, które umówiliśmy. A wcale tak nie musi być. I Pan Jezus opowiedział, w tym dzisiejszym fragmencie widzimy dwie historie z życia Jerozolimy, z których jedno opowiedział Pan Jezus, a jedno po prostu przynieśli ludzie, którzy akurat przyszli i po prostu opowiedzieli, co się stało. I mamy w różnych akapitach obydwie te historie. Jedna dotyczyła wydarzenia, jakie się miało miejsce na terenie świątyni. Jacyś Galilejczycy wybrali się do Jerozolimy, aby złożyć ofiary. Nie wiem, czy to było święto, ale raczej tak, bo z reguły wędrowano z Galilei na święta do Jerozolimy, aby złożyć ofiarę. I doszło tam do zamieszek. Bardzo często święta były takim momentem, kiedy dochodziło do zamieszek religijnych, na tle religijnym, w kontrze do tego, co robili na przykład Rzymianie w mieście. A Piłat był znany z tego, że bardzo szybko rozprawiał się z takimi rzeczami. Po prostu ludzie, którzy poszli na święta, aby złożyć ofiarę, czyli aby się pomodlić, którzy mieli wrócić do domu za jakiś czas, zostali tam już na zawsze, po prostu zginęli. I tak to było już w mentalności ludzi, też w Izraelu, że zaraz ludzie zaczynali rozmawiać. O co takiego ci ludzie złego zrobili w swoim życiu, że taki los ich spotkał? No musieli na pewno po prostu zrobić jakieś złe rzeczy, skoro w świątyni zginęli. To już jakieś przekleństwo, jakiś już palec Boży musiał ich dotknąć. Ale Pan Jezus mówi bynajmniej. Oni wcale nie byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei. I potem dodaje: a mówię wam za to, że jeżeli się nie opamiętacie, mówi do swoich słuchaczy, wy tak samo tragicznie skończycie. I Pan Jezus nie kontynuuje tutaj nauczania, tylko znowu opowiada kolejną historię. Mówi: ha, pamiętacie wydarzenie z tą katastrofą budowlaną? Nieopodal Syloe? Gdzie część muru obronnego, którą była akurat wieża, zawaliła się na przechodniów. Ludzie przychodzili sobie, szli, mieli jakieś sprawy, po prostu zawaliła się ta wieża i zginęli pod gruzami. I mówi: co myślicie, że tych 18, którzy tam zginęli, to byli więksi grzesznicy niż inni pozostali mieszkańcy Jerozolimy? Więc mówi: bynajmniej. Wcale nie. Ale powiadam wam, jeśli się nie opamiętacie, wasz koniec będzie równie tragiczny. A więc widzimy, że Pan Jezus powtarza dwa razy to zdanie. Bynajmniej, powiadam wam, jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie, albo tak samo poginiecie, czyli wasz koniec będzie tragiczny, jeżeli się nie opamiętacie. A więc widzimy, że on mówi coś naprawdę ważnego, ponieważ po pierwsze dwa razy to powtarza, a po drugie, no wyczuwamy w zdaniu, że tutaj nie ma, to nie jest lekki temat. Po prostu Jezus przestrzega. Pamiętacie, co mamy w kontekście? Mamy faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy utracili pierwszą miłość, którzy utracili właściwy kierunek, którzy utracili to, co cenne, zamienili na to, co pospolite i tak dalej, prawda? Nie ma ważniejszej rzeczy w ludzkim życiu niż pojednanie z Bogiem. I to Jezus chce powiedzieć ludziom, swoim uczniom i tym, którzy przyszli, aby Go posłuchać. Właśnie jest w tle obiad u faryzeusza i to, co się wydarzyło z ludźmi, to, co mówiliśmy, jest, że jest naturalnym procesem, jeżeli po prostu świadomie się Jemu nie przeciwstawisz, czyli tracenie tego piękna, tej pierwszej miłości. Jezus wzywa swoich słuchaczy: opamiętajcie się, pojednajcie się z Bogiem. Nie ma rzeczy ważniejszej, bo inaczej wasz koniec będzie równie tragiczny jak tamtych ludzi, o których przed chwilą słyszeliśmy. A więc nie mów jak inni, że nie masz czasu, aby się nad tym zastanowić. Po prostu znajdź czas, mówi Jezus. Nie ma rzeczy ważniejszej. Zrób wszystko, by sprawę załatwić jak najszybciej, najlepiej jeszcze dzisiaj, nawet jeżeli oznacza to kłopoty. Bo bardzo często ludzie zdają sobie sprawę, że to będzie jakaś z tym związana cena. Że odpowiedzenie na to, co mówi Biblia, na to wezwanie Jezusa wiąże się z ceną. Również ze strony najbliższych, prawda? I Pan Jezus dzieli się ze słuchaczami tym, o czym on marzy. Po co przyszedł? Po co przyszedł? Mówi nam, po co przyszedł i jaka jest z tym związana dla niego cena. Ale też jaka jest z tym związana dla nas cena. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Jakżebym pragnął, aby już płonął. A więc Jezus nie jest podpalaczem, ale On pragnie rozświetlić ziemię pogrążoną w ciemności, aby ludzie pogrążeni w ciemności ujrzeli światłość wielką i aby mogli po prostu wyjść do tego światła. A więc On mówi: pragnąłbym, pragnę. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Ale potem dodaje: ale jest cena. Chrztem mam być ochrzczony. I jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. A więc z jednej strony jest pragnienie tego, by uwolnić świat, by odmienić życie grzesznikom, a z drugiej strony wiem, jaka się z tym wiąże cena. To jest chrzest, którym będę ochrzczony i dopóki się to nie wydarzy, dopóki się to nie stanie, jestem udręczony. Ale potem. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma, dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, syn z ojcem, matka z córką, córka z matką, teściowa ze swą synową, a synowa z teściową. A dzisiaj chciałbym po prostu powiedzieć to w kontekście ceny Jezusa, który aby dać nam zbawienie, który aby odkupić nasze grzechy, musiał umrzeć męczeńską śmiercią na krzyżu i tak naprawdę gdzieś bał się po ludzku tego cierpienia z tym związanego, to jak na tle tego wychodzi to, kiedy my się zastanawiamy i martwimy, a co powie moja mama, kiedy ja powiem, że ja uwierzyłem w Jezusa? Przecież to jest najczęstsza sprawa, kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy się nawrócili. Co powiedzą moi rodzice? A jak oni mnie z domu wyrzucą z tego powodu? A co powie moja żona? Albo powie mój mąż? Albo jak zareagują moje dzieci? Że się staremu w głowie poprzewracało. Ale Pan Jezus mówi, ale ja zapłaciłem dużo większą cenę. I kiedy dzisiaj o tym myślałem, to tak blado wypadły te nasze obawy na tle tego, jak Jezus był udręczony, myśląc o tym, że będzie musiał oddać swoje życie. I nawet nie, że będzie musiał, że On chce, ale po prostu wie, z czym to się wiąże. Pomyśl o swoich dylematach. Kiedy Bóg do ciebie mówi, kiedy Bóg cię wzywa i kiedy zaczynamy liczyć koszty. I przeliczamy te drobniaki, jak Zośka, która idzie do sklepu i żeby tylko chociaż jeszcze z dwa grosiki się znalazło do złotówki, prawda? I tak czasami przypominamy takie osoby, że drobne liczymy, a Jezus zapłacił najwyższą cenę. I potrzebujemy uchwycić ten kontrast, bo Jezus po prostu mówi, wiem, że się boisz, ale chcę ci powiedzieć, że ja zapłacę wyższą cenę. Tak, możesz ponieść stratę, ale w zamian otrzymasz zbawienie. Ja nie proponuję ci, nie wiem, jakiegoś gadżetu. Ja oferuję ci zbawienie wieczne. I życie w moim królestwie. Nie odkładaj tematu pojednania z Bogiem na później. Na bliżej nieokreśloną przyszłość. Ponieważ nasze grzechy są jak powiększający się dług na koncie bankowym, którego nigdy nie jesteśmy w stanie spłacić samodzielnie. A czas naszego rozliczenia zbliża się z każdym dniem. Nie bagatelizuj tego tematu, jak ludzie żyjący na kredyt. Pocieszając się, że to nieistotne. Przyjdzie dzień rozliczenia. I czytamy dalej w Łukasza 12:54-59. Pan Jezus mówi do tłumów. Gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, czyli od Morza Śródziemnego, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi, bo to oznacza chmura nadchodząca z zachodu. Prawda? Po prostu z nad Morza Śródziemnego idą chmury, które po prostu zapowiadają deszcz. I to każdy głupi w Palestynie wie, że tak po prostu jest. Każdy wie, że ta chmura oznacza to. A gdy południowy wiatr zawieje, czyli od pustyni, to co? Jest pewne, będzie upał. Będzie gorąco. I to każdy wie. I to każdy wie. Obłudnicy. Zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego. Sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Słuchajcie, czy to nie Jezus mówi, że nie ma istotniejszego tematu niż pojednanie z Bogiem? Jezus posługuje się dwiema ilustracjami. Chmura z zachodu i wiatr z południa. I mówi, wszyscy, jak tu siedzicie, potraficie rozpoznać, co to oznacza. Tak też każdy, kto wsłucha się w moje nauczanie, tak też każdy, kto przeczyta Ewangelię, odkryje, że przyszedłem po to, aby pojednać was z Ojcem, ponieważ sami nie jesteście w stanie spłacić waszego długu, jakim są wasze grzechy. Ludzie, którzy przyglądali się Jezusowi i wsłuchiwali się w Jego nauczanie, rozumieli, że sam Bóg w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa, przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Oni to widzieli. Dlatego tak lgnęli do Niego. Po prostu wiedzieli, że to właśnie, po to On właśnie przyszedł. Przyszedł, aby to, co skażone, upadłe, uzdrowić, odnowić, zbawić. Przyszedł, aby przez śmierć swojego Syna spłacić nasz dług i możliwym uczynić każdemu, kto wierzy, stanie się obywatelem Królestwa Bożego. Ponieważ w Ewangelii chodzi o coś znacznie więcej niż przebaczenie moich i twoich grzechów, choć bez tego nie mogłoby być nic więcej. Chodzi o odnowienie Bożego stworzenia, stworzenia, które stworzył Bóg dla siebie, do relacji ze sobą, stworzenia, które miało być odbiciem Jego chwały na ziemi, co przez upadek grzech zostało zniszczone. Ale zobaczcie, że Bóg nigdy się nie poddał i nie porzucił myśli o swoim pierwotnym planie, bo gdyby porzucił, już by nas nie było tutaj. Nie byłoby powodu, dla którego mielibyśmy istnieć. Ale On wdrożył plan ratunkowy. Bóg nigdy nie zrezygnował z pierwotnego przeznaczenia, po co nas stworzył. On podjął plan zbawienia nas przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, aby Jego pierwotny zamiar w stosunku do nas spełnił się pomimo naszego upadku. Ty i ja, każdy, kto uwierzy w zbawienie w Jezusie Chrystusie, otrzymuje szansę stania się częścią tego niezwykłego Bożego planu, nowej rzeczywistości, która nastanie po sądzie ostatecznym. Jednak to dzisiaj musimy pojednać się z Bogiem. To dzisiaj musimy pojednać się z Bogiem. I wersety 12, 58, 59 mówią, że właśnie dopóki jesteś w drodze, czyli dwa ostatnie zdania w tym akapicie, jest ta ilustracja, gdy jesteś prowadzony jako dłużnik do sędziego, to jest czas, byś się pojednał. Bo kiedy staniesz przed sędzią, to już nie będzie czas, by wyjaśniać sprawę. Po prostu będziesz sądzony. Ale czas, żeby pojednać się z Bogiem, jest dopóki jesteś w drodze. Czyli dzisiaj, teraz, bo my nie wiemy, czy jutro będzie nam dane. Ale wiedz, że kiedy staniesz przed Bogiem niepojednany z Nim przez Jezusa Chrystusa, to spłacisz dług co do ostatniej złotówki. Bóg cię rozliczy. A Biblia mówi, że zapłatą za ten dług jest śmierć. To był bardzo mocny moment, kiedy Jezus mówi, ty martwisz się opinią innych ludzi? Ty naprawdę bój się tego, który może wrzucić cię po śmierci w ogień wieczny. Tego się bój. Ty naprawdę przejmujesz się, że mogą o tobie ludzie myśleć, że jesteś dziwakiem? Pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. I zobaczcie, kolejny obraz. Powiedział podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu. Nie znajduję. Wytnij je. Po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze: panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Powinniśmy trochę sięgnąć do tego, jak owocuje drzewo figowe. Jak drzewo figowe jest zasadzone, to rośnie sobie przez 6 lat. I dopiero 7 roku zaczyna rodzić. A więc kiedy właściciel przychodzi do swojej winnicy, czy do tego swojego ogrodu, aby szukać owocu, to już jest 7 rok życia drzewa. Przychodzi 7, czerwiec nie ma, sierpień nie ma, bo dwukrotnie owocuje drzewo figowe. W czerwcu i w sierpniu. Więc przychodzi 8 rok. Czerwiec nie ma, sierpień nie ma. Więc przychodzi 9 rok i nic. I wtedy woła ogrodnika i mówi: słuchaj, coś jest nie tak. Przecież figowiec ma to do siebie, że rodzi owoce. I prawda jest taka, że to nie jest niczym nadzwyczajnym, że figowiec rodzi owoce. To nie jest niczym nadzwyczajnym, raczej się bardzo rzadko zdarza figowiec, który nie rodzi owoców lub po prostu może rodzić mniej. Ale normalnie to się zbiera 100 kilo fig z drzewa. No jest nic nadzwyczajnego, po prostu taka norma. I mówi: słuchaj, ja to drzewo posadziłem, żeby przyniosło mi owoce. Przecież ona próżno ziemię zajmuje. Weź jej wytnij. Ale ogrodnik mówi: panie, jeszcze tak rok przy nim pochodzę szczególnie. Nawiozę je, okopię je. I jeżeli jakimś cudem nie wyda owocu, to wytniesz je. Nie wiem, czy wiecie, ale w Izraelu nie można było tak wycinać drzew, jak my czasami. Śliwka mi się nie podoba, więc łup, nie? Tam po prostu drzewo owocowe było pod ochroną i jedynym warunkiem, z powodu którego można było je wyciąć, to kiedy nie owocowało. A nawet wtedy nie można było go zmarnować, tylko na przykład wykorzystywano je, o czym jest opisane w 3 albo w 4 Mojżeszowej, 18 rozdział. Wykorzystywano je do budowy maszyn oblężniczych, wojskowych na przykład. Trzeba było je spożytkować. A więc właściciel postąpiłby zgodnie z prawem Bożym. Po prostu 3 lata chodziłem, nic nie znalazłem. Dobra, daję ci rok, możesz podziałać przy tym drzewie, ale jeżeli nie będzie za rok, wytniesz je. Co tutaj widzimy? Widzimy jedną rzecz, że Bóg stworzył człowieka do relacji ze sobą, w której ten człowiek ma owocować. To nie jest niczym nadzwyczajnym. To jest norma. To nie jest tak, że figowiec rodzi figi i mówi: to poproszę o brawa, bo rodziłem figi. Nie, no po prostu tak jest jego zadanie, rodzi figi. Nienormalne jest to, że ich nie rodzi. I grzech spowodował to, że przestaliśmy rodzić. Pamiętacie, jest powiedziane, że po prostu ten obraz bezpłodności jest przeciwieństwem tego, kiedy Bóg nas błogosławi, kiedy mówi, że każda kozica, czy tam każda owca u ciebie będzie po prostu rodziła, tak? Drzewo będzie rodziło. To jest to jest jakby dowód czy przejaw Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa. I Jezus jako ogrodnik, bo Bóg jest właścicielem, przychodzi i mówi, ale ja zrobię wszystko, żeby go uzdrowić, żeby przywrócić mu owocowanie. I jak znamy Jezusa, jestem przekonany, że rzeczywiście zrobi wszystko, że On przywraca nam zdolność poprzez swoją ofiarę, poprzez swoje dzieło, bo dzieło Jezusa dzieli się na dwie rzeczy. To związane z Jego śmiercią. Tylko wam wrzucę tak dla ciekawości. Proszę, otwórzcie sobie Rzymian. Zaraz popatrzymy tutaj szybciutko. To jest bardzo ważny tekst. Dzisiaj się nad nim zastanawiałem. Myślę sobie, niesamowite. Rzymian 4,25. Że bardzo ważne jest to, co zrobił Jezus na krzyżu, ale równie ważne jest to, co zrobił później. On musiał umrzeć, jest tutaj napisane, za nasze grzechy, ale musiał też zmartwychwstać dla naszego usprawiedliwienia. Czyli z jednej strony musiał umrzeć, żeby wziąć na siebie nasze grzechy, ale z drugiej strony musi żyć, aby panować i co? I właśnie czynić nas zdolnymi, abyśmy owocowali, aby nas prowadzić, aby nas doprowadzić. Bez Niego byśmy nie doszli. Bardzo ciekawa myśl tam w Rzymian właśnie w 4 rozdziale. W ogóle zachęcam do przeczytania listu do Rzymian pod kątem tego, co się stało przez śmierć, a co się stało przez zmartwychwstanie. O, bardzo ciekawe studium wychodzi nam wówczas. Ciekawe rzeczy możemy odkryć. Dlaczego też Jezus musiał zmartwychwstać? I dlaczego apostoł Paweł mówi, że jeżeli nie ma zmartwychwstania, jesteście dalej w swoich grzechach? Prawda? Ale wróćmy tutaj do naszego dzisiejszego tematu, czyli Łukasza. Łukasza 12, 13 rozdział. I kiedy Jezus mówi o tym figowcu i mówi o tym, że ja, tylko ja jestem w stanie uczynić z siebie owocujące drzewo, pojawia się historia o czym? O kobiecie uzdrowionej w synagodze. I zobaczcie. Przeczytajmy ją. Przepraszam, to taki sadyzm z mojej strony. Ja sam nie widzę, a co dopiero wy? Ale trzeba było usiąść bliżej, że tak sobie zarzutuję. Przepraszam. To tak na poprawę humoru. Nauczał w jednej z synagog w sabat. Oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby twojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu, jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Jezus i rzekł, obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęd w dniu sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał. Słuchajcie, nie będziemy się tutaj w tą historię wgłębiać, tylko ja chciałem ją uchwycić w kontekście tego całego bloku materiału, że tutaj też chodzi o czas. Przełożony bożnicy mówi co? 6 dni macie na to, by chodzić się uzdrawiać. W szabat tego nie róbcie. A Jezus mówi, o właśnie, że to jest dobry czas na to. To właśnie jest najlepszy czas na to. Kiedy Bóg dla swojego narodu czyni coś. I wyobrażam sobie tę kobietę. Ja, kiedy dłużej postoję taki pochylony, to nie mogę się wyprostować. Nie wiem, czy tak macie. Ale po prostu człowiek się powoli prostuje. Jak ćwiczyłem wcześniej, to mój trener się z tego śmiał. Kazał mi się położyć na płasko, ja nigdy płasko nie leżałem. Zawsze mi głowa w powietrzu sterczała. Mówi, Marcin, ty jesteś krzywy po prostu. Taka łódeczka z ciebie jest. Prawda? Ale i ta kobieta, słuchajcie, przez 18 lat, jakaś forma altretyzmu, ale też widzimy, Pan Jezus mówi, że to diabeł ją związał, ale forma jakiegoś altretyzmu, ona chodziła pochylona i nie mogła się wyprostować. Związana. I zobaczcie, jak Syn Boży patrzy na człowieka. Nie tak ma być. Nie masz być drzewem, które nie przynosi owocu. Ja Cię widzę wyprostowaną, ja Cię widzę owocującą, ja Cię widzę taką i nawet się nie zastanawiam, po prostu kładzie na nią ręce. I co mówi? Kobieto, uwolniona jesteś od choroby Twojej. Byśmy powiedzieli, kobieto, uwolniona jesteś od swojej niemocy. Kobieto, uwolniona jesteś od swojej niepłodności, czy tak jakby powiedział do drzewa. I ona w tym momencie się wyprostowała. Ale rozważajmy to wspólnie z poprzednimi fragmentami. Jezus przyszedł po to, by pojednać nas z Ojcem. Bez tego jesteśmy jak nieowocujące drzewa. Bez tego absolutnie rozmijamy się z tym, co Bóg ma dla nas. I bez Jezusa nie jesteśmy w stanie tego odzyskać. Grzech jest tym, co nas oddzielił od Boga. I tym, co jest najważniejsze, to jest pojednać się z Bogiem. I nie myśl o cenie, że może stracisz prestiż, a może odwrócą się od ciebie najbliżsi, ponieważ cena była znacznie wyższa i większa. Pomyśl o tym, który może cię wrzucić do ognia wiecznego. To są słowa Pana Jezusa. Tego się bój, a nie tego, co ludzie powiedzą. To jest czas, by pojednać się z Bogiem. Ratuj siebie. Stawka jest dużo większa. Bo kiedy wypełni się to wszystko, kiedy poddane będzie już Jezusowi wszystko, wypełni się Boży plan, aby zamieszkać pośród swego ludu. Co to będzie za życie? A my dzisiaj się czasami zastanawiamy, co ja stracę, kiedy pójdę za Jezusem. Może zbyt rzadko patrzymy tam w przód na to, o czym mówi Biblia, jaki to będzie czas. Tak naprawdę po to zostaliśmy stworzeni, po to Bóg powołał do życia rodzaj ludzki. Ja czekam tego dnia. To, co się dzisiaj dzieje, jest wspaniałe i chwała Bogu za to, ale to, co nas czeka, jest dużo, dużo piękniejsze. Kiedy nie będzie już w atmosferze wisiał jakikolwiek, wiecie, konflikt między naszym ciałem i naszym duchem. Kiedy będziemy wolni w ogóle od myśli jakiejkolwiek, nawet najmniejszej grzechu. Kiedy będziemy całkowicie, w całkowitej jedności z Panem. Kiedy będziemy też zdolni, by to wykonać. Jak niezwykłe to będzie życie. Na wieki. Na wieki. Dzisiaj byłem w hospicjum. Po raz kolejny sobie przypomniałem, wszyscy kiedyś umrzemy. I jest coś poruszającego, wiecie, w tym, jak patrzysz na ludzi, którzy odchodzą. Tyle razy widziałem i po prostu nie przyzwyczaiłem się. Za każdym razem chce mi się płakać. Za każdym razem. Kiedy widzisz, jak człowiek gaśnie, po prostu gaśnie. Jest z niego zewlekany ten namiot, który jest już podarty. I my tak kurczowo trzymamy się tego, co niszczeje? Ale ponieważ cena, wysoka cena, ogromna cena została zapłacona za nasze zbawienie, ci, co żyją na promocjach, nie mogą się tam dostać. Jezus wzywa tych, którzy gotowi są płacić cenę. I dla których kwestia pojednania z Ojcem jest absolutnie najważniejsza. Tam nie wejdzie nic taniego. Nic, co powierzchownie, połowicznie żyło z Bogiem. Tam będzie tylko Jego lud. Ci, którzy umiłowali Jego słowo i Jego przyjście. Wyobrażacie sobie, jaki to będzie czas? Jaki to będzie czas? Ale jeżeli nie pojednamy się z Bogiem, skończymy tak samo beznadziejnie, jak ci ludzie, o których Jezus mówił. Tylko że mówił to w kontekście ostatecznego zakończenia, wiecznego potępienia. To jest najważniejsza rzecz w życiu, pojednać się z Bogiem przez ofiarę Syna Bożego, przez przymierze w Nim, przez zawarcie, przystąpienie do tego przymierza i bycie wiernym. Jak długo? Po śmierć. Po śmierć. Do ostatniego dnia. W pełnej gotowości. Każdego dnia. Biodra przepasane. Świeczka zapalona. I czekamy na powrót Pana. I czekamy na powrót Pana. I dbamy o to, co nam powierzył. Nie lekceważąc Jego woli, z pełnym zaangażowaniem, bo cena była wielka, a też nagroda jest niesamowita. Chwała Bogu. Amen.